Naszym gościem jest pan redaktor Wojciech Reszczyński. Witam, panie redaktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie redaktorze, wczoraj wiadomości, które pan kiedyś prowadził jako prezenter, jako pierwszy prezenter wiadomości telewizji polskiej, po tym, co nazywamy przełomem, chociaż tutaj możemy to rozwijać, niestety możemy to rozwijać, poinformowały o skandalicznej instrukcji szefa koncernu Ringier Axel Springer, marka dekana, dla dziennikarzy polskich pracujących w tym koncernie, no i piszących, mówiących po polsku, no ale raczej instrukcjami płynącymi z Niemiec. No i pytanie, panie redaktorze, o praktykę. Czy to jest taka praktyka, bo pan ma to doświadczenie już wielu, wielu lat w zawodzie, czy to jest zwykła praktyka? Czy jesteśmy wolnym krajem, czy jesteśmy kolonią niemiecką? Czy to Berlin mówi, jak powinni myśleć Polacy i po czyjej stronie stawać, jak powinni wyrażać swój interes narodowy?
Tak, ja mam ten list przed sobą i jeśli ojciec pozwoli, to długo, dużo czasu nie zajmie. Ja bym chciał wprowadzić polemikę do każdego ze zdań pana Marka Dekana, szefa koncernu Axel Springer. Otóż w pierwszym zdaniu on mówi, że to, co się wydarzyło w Brukseli na szczycie, to był taki mecz i ten mecz zakończył się wynikiem 27-1. I to było starcie, prawda, tygodnia i zmierzyło się tutaj dwóch Polaków na arenie międzynarodowej. To pierwsze zdanie. Oczywiście fałszywy obraz polskiej rzeczywistości, bo to nie jest konflikt Jarosław Kaczyński-Donald Tusk. To sprawa zasad, reguł, na jakich ma funkcjonować Unia Europejska. Czy szefem Rady Europejskiej ma być polityk, którego kraj pochodzenia uważa za niewłaściwego i wysuwa na tę kandydaturę innego polityka. Wiadomo, że był nim Jacek Sariusz-Wolski, a więc to nie żaden mecz. Drugie zdanie, że zwycięzcą, prawda, nie jest Tusk, nie jest Kaczyński, pisze pan dekan do swoich dziennikarzy w Polsce. Nie są też jedynymi przegranymi, bo z Tuskiem wygrali Polacy. Wszyscy ci, którzy są dumni z przynależności do Unii Europejskiej. Otóż to też jest fałszywy obraz, to jest nieprawda, dlatego że większość Polaków popiera integrację z Unią Europejską i większość Polaków wspiera polski rząd, którego stanowisko jest jasne. Jesteśmy za obecnością w Unii Europejskiej, ale na zreformowanych zasadach. To są ci sami Polacy, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. To są ci Polacy, którzy potrafią też czytać i niemieckie gazety w Polsce. I to jest nieprawda, że PiS, któremu rabia się właśnie taką gębę, jest za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie, domagamy się jedynie, oczekujemy jedynie sensownych reform w tej organizacji. Trzecie zdanie pana dekana, że do przegranych w tym starciu obok Jarosława Kaczyńskiego znalazła się jako przegrana dobra reputacja Polski jako rzetelnego partnera w Unii Europejskiej. Otóż przegranym nie jest Jarosław Kaczyński ani reputacja Polski. Powiedziałbym wręcz przeciwnie. Polska podkreśliła swoją podmiotowość na arenie międzynarodowej. Polska jako członek Unii Europejskiej ma prawo decydować o kandydaturze szefa Rady Europejskiej, tak samo jak inne kraje i skorzystała z tego swojego prawa. Czwarte zdanie pana dekana: Kaczyński zapewne wbrew sobie stał się najskuteczniejszym orędownikiem reelekcji Donalda Tuska. No to jest zdanie propagandysty i demagoga, powiedziałbym, bo jeżeli Jarosław Kaczyński stał się właśnie takim orędownikiem reelekcji Donalda Tuska, to chyba powinien sobie zasłużyć na pochwały i powinien być uznany za prawdziwego Europejczyka, bo wynika z tego, że to on doprowadził do reelekcji Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Poza tym weźmy piąte zdanie. No, ideologia i prymitywne manipulacje przegrały z wartościami i rozsądkiem. Zarówno rządzone przez Orbana Węgry, jak i pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej poparły w głosowaniu Tuska. Otóż wręcz przeciwnie, ideologia i prymitywne manipulacje przegrały z wartościami, tylko właśnie pokazaliśmy na tym szczycie w Brukseli, czym są prawdziwe wartości europejskie i czym jest rozsądek. To, że Grupa Wyszehradzka poparła kandydata, to nie znaczy, że ma takie same zdanie, jak to jądro stare Unii Europejskiej na temat dalszego funkcjonowania tej organizacji. Wkrótce w Rzymie będzie szczyt. Jestem przekonany, że Grupa Wyszehradzka i inne kraje będą chciały domagać się reform i zatrzymać to, co tutaj nam szykuje to twarde jądro w postaci zaproponowania Unii dwóch prędkości. Weźmy szóste zdanie pana dekana. Unia Europejska nauczyła się, że o jedność nie warto zabiegać za wszelką cenę. To bardzo cenna lekcja na przyszłość, którą z pewnością przyspieszy wdrażanie koncepcji Unii Europejskiej różnych prędkości. A więc pan dekan zdradza nam już, jaka jest polityka Unii Europejskiej, jakie są priorytety tej organizacji i bynajmniej nie jest to jedność, a koncepcja dwóch prędkości. Bo jedność, jak twierdzi, no nie za wszelką cenę. Rozwija tę myśl dalej w następnym zdaniu, że w nadchodzącym czasie, tutaj używa takiej metafory, na autostradzie unijnej integracji pojawi się pas szybkiego ruchu, pas wolnego ruchu, ale też pojawi się parking i to jest właśnie moment, gdy do gry włączają się wolne media, takie jak my. I proszę Państwa, pas szybkiego i wolnego ruchu i parking. Parking to co? Parking dla krnąbrnych, tych, którzy mają inne zdanie. No nie do takiej Unii Europejskiej się zapisywaliśmy. Przecież nawet teraz po traktacie lizbońskim decyduje jednak głosowanie większościowe. A więc nie można sugerować, że tutaj jest jakiś jeden super rząd w ramach Unii, który będzie decydował o tym, kto pojedzie szybciej, kto wolniej, jak kto się zatrzyma na parkingu.
No to przypomina, panie redaktorze, tylko wejdę w zdanie, też w kontekście tego, co czytałem o pewnych powiązaniach, taki tramwaj z napisem Nur für Deutsche i właśnie chyba ta autostrada to miałaby być taka Nur für Deutsche i jeszcze tacy, którzy z Niemcami współpracują.
Źle nam się to kojarzy. I ten pan, szef koncernu, niestety jawi nam się jako człowiek, który nie ma pojęcia o tym, co to jest demokracja, na którą się za chwilę zresztą będzie powoływał, bo w następnym zdaniu mówi tak, nie zapominajmy o podstawowych wartościach, jakie reprezentujemy, opowiadamy się za wolnością, rządami prawa, demokracją, za zjednoczoną Europą. No, tak jak mówiłem, polski rząd reprezentuje te same wartości. Większość Polaków popiera ten rząd i popiera integrację z Unią Europejską i popiera ideę zjednoczonej Europy. I to są ci Polacy, którzy głosowali na obecny rząd, który ma w Europie jako jeden z niewielu autentyczne silne poparcie. No i jeszcze jedno zdanie, bo miałem się rozprawić tutaj z tym panem dekanem. Pisze tak, pamiętajmy, że większość naszych czytelników i użytkowników należy do tej miażdżącej większości, która popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Podpowiedzmy im, co zrobić, żeby pozostać na pasie szybkiego ruchu i nie skończyć na parkingu. Kolejna manipulacja. Nie większość naszych czytelników, ale większość Polaków opowiada się, jak powiedziałem, za Unią Europejską i nie trzeba ich do tego specjalnie namawiać. A więc zupełnie fałszywy obraz rzeczywistości przedstawia pan Marek Dukan. Obraz rzeczywistości Unii Europejskiej, z której, jakie tutaj można wnioski z tego wyciągnąć. Otóż Pan Marek Dekan nie ma zielonego pojęcia, czym jest Europejska Federacja Dziennikarzy i Europejski Kodeks Dziennikarzy. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ma też własny kodeks etyki mediów, który jest zgodny z Europejskim Kodeksem Etyki Mediów. Co tam jest napisane? Tam jest wpisana jedna z podstawowych zasad obowiązujących dziennikarzy europejskich, chyba nawet światowych. To jest zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy. Z tej zasady wynika to, że dziennikarz jest związany przede wszystkim dobrem swojego czytelnika, dobrem swojego odbiorcy, a nie dobrem właściciela, redaktora naczelnego, szefa redakcji, sekretarza, czy właściciela dużego koncernu. On ma się kierować własnym sumieniem, to jest właśnie zawód wolny, wykonywany w warunkach wolności, swobody, sumienia i demokracji. I sformułowania pana dekana, niezgodne z rzeczywistością, fałszywe, pełne manipulacji i dezinformacji, udowadniają, że tutaj następuje bardzo silny nacisk na tych dziennikarzy, by łamali zasadę sumienia dziennikarskiego i kierowali się przede wszystkim interesem właściciela. Jaki jest interes właściciela, już widzimy po tych paru zdaniach, które cytowałem.
Panie redaktorze, a co powinna zrobić Polska? Mam na myśli tutaj rząd polski. Mówi się też o tej polonizacji mediów. To z jednej strony wobec takiego dowodu występowania tak naprawdę przeciwko polskiej racji stanu, wbrew interesowi Polski przez koncern niemiecko-szwajcarski, opowiadający się po stronie tak naprawdę wizji berlińskiej, nazwijmy to, Europy. A z drugiej strony, co powinni zrobić ci, którzy dzisiaj biorą do ręki takie gazety jak Fakt, jak co tam jest Newsweek, jak Onet.pl, jak Forbesa, jak Przegląd Sportowy, no bo to też należy do tego koncernu, więc jak ktoś płaci, no to wspomaga koncern, a nie tylko redakcję.
Tak. Proszę ojca, rząd z pewnością powinien na to zareagować, odwołując się do sformułowania, że jest to jednak ingerencja obcego państwa wewnętrzne sprawy kraju poprzez jeden z jego koncernów medialnych. Stowarzyszenia dziennikarskie w Polsce, nasze z pewnością na to zareaguje, powinny przypomnieć zasady europejskie, jakie obowiązują dziennikarzy. To jest ta zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy. Natomiast pracownicy tego koncernu medialnego w Polsce, których jest kilkanaście tysięcy, powinni sobie wziąć do serca choćby taki bardzo lakoniczny wpis na forum internetowym, który wyczytałem przed chwilą. Czy łatwo być gastarbeiterem we własnym kraju. Natomiast czytelnicy powinni mieć świadomość, że tu realizowana jest polityka obcego państwa, która jest sprzeczna z polską racją stanu. Sprzeczna, bo prowadzi do dezinformacji, szerzy dezinformację, wprowadza ludzi w błąd, w efekcie antagonizuje polską opinię publiczną, dzieli ją na tych prawdziwych wyznawców Zjednoczonej Europy i tych, którzy się jej przeciwstawiają, co jest zupełnym błędnym obrazem rzeczywistości. I wniosek jeszcze może dla rządu jest taki, że sprawa repolonizacji mediów jest sprawą w tej chwili najwyższej racji stanu. Trzeba odbudowywać polskie media, bo widzimy, że one nie były budowane wyłącznie po to, żeby zarabiać na polskich czytelnikach i polskich reklamach, że ten element finansowy, merkantylny raczej miał mniejsze znaczenie od tego propagandowego i politycznego i ideologicznego. No i powinien być potępiony pan Marek Dekan, który odrzucił aksjomat prawdy, podstawowy imperatyw w pracy środowiska. On tutaj się odwołuje do inicjatywy pod nazwą Pulse of Europe, takiego działania, które ma wpływać na młodzież, bo on zauważa, że młodzież, młodsze pokolenie jest bardzo sceptyczne w stosunku do Unii Europejskiej i jej funkcjonowania i ten Pulse of Europe ma właśnie temu służyć. Więc panu dekanowi chciałbym tutaj odpowiedzieć, że my mamy własną inicjatywę, chociażby 3 dni temu zawiązany ruch Europa Christi, który zawiązał się u stóp pani Jasnogórskiej w Częstochowie. To inicjatywa księdza infuata Ireneusza Skubisia i wielu innych organizacji i grup, choćby Szumana, Instytutu Szumana. To jest odpowiedź na kryzys, który panuje w Unii Europejskiej, bo Europa, do której wstępowaliśmy, ona już wtedy budziła nasze wątpliwości, jeśli chodzi o wartości, o aksjologię, a dziś budzi jeszcze większe, bo zajmuje się przede wszystkim ideologią. Daleko odeszła od ojców założycieli Unii Europejskiej, którzy koncentrowali się na sprawach handlowych, na sprawach współpracy. Myślę tutaj o Robercie Schumanie, Alcide de Gasperim, czy nawet Konradzie Adenauerze. Tych dwóch pierwszych polityków, przypomnę, oni są kandydatami na ołtarze, ponieważ ich osobista uczciwość, szlachetność, pragnienie zbudowania Europy wolnych chrześcijańskich narodów, no, winna być teraz, szczególnie teraz, przypominana i popularyzowana.
No tylko kto tam w tej Brukseli się tymi założycielami przejmie, panie redaktorze?
To znaczy, no więc tym większe zadanie dla nas, żebyśmy przypominali, że właśnie my takiej Europy oczekujemy, a nie Europy Mahometa, Marksa, Engelsa, czy włoskiego komunisty Altieriego Spinellego, do którego grobu pielgrzymowali ostatnio, prawda, i kanclerz Niemiec, prezydent Francji, premier Włoch. On właśnie, no ta pielgrzymka nie była przypadkowa, rzecz jasna, bo ma się budować właśnie Europa przeciwna Europie założycieli Unii Europejskiej.
Europie korzeni.
Federalizowana. I kierowana przez te ścisłe jądro Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania. To są te kraje, które dzięki Lizbonie mogą głosować swoją ludnością i mogą forsować swoje idee.
Które też spotkały się ostatnio w Wersalu, prawda?
Tak. I zobaczymy, jak będzie w Rzymie. Na pewno kraje Europy Środkowej nie zgodzą się na taką integrację europejską, bo to nie jest integracja. To jest dyktat, to jest budowanie, to jest odbudowywanie cesarstwa narodu rzymskiego, czy narodu niemieckiego, cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego. Tak niektórzy też to porównują. Także jest nie do przyjęcia, absolutnie nie do przyjęcia. Można ubolewać, że tak głęboko się rozwijamy, jeśli chodzi, rozmijamy się z oceną rzeczywistości i przyszłości Unii, no bo jeśli szef koncernu, który no, ma pod sobą setki gazet, periodyków, portali internetowych, pisze takie bzdury, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, który prowadzi dezinformację.
A pisze takie listy, jak mimochodem pewnie wydała się Agnieszka Odachowska, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej Onet Raz Polska, co tydzień, bo w liście do wiadomości mówi o cotygodniowym liście Marka Dekana do pracowników, więc pewnie takich instrukcji, takiego pilnowania koncernu niemiecko-szwajcarskiego swoich polskich pracowników jest więcej, taki wniosek mógłbym wyciągnąć z tego stwierdzenia. No ale ciekaw jestem tych pozostałych listów, może byśmy dowiedzieli się czegoś więcej, ale pewnie też niech te koncerny pilnują, skoro są za wolnością, za rządami prawa, za demokracją swojego rynku medialnego, bo tam jak gwałcone były Niemki przez islamskich imigrantów, no to te media przez wiele dni milczały. Pytanie, dlaczego milczały i dlaczego wówczas nie było takich listów, tylko że do pracowników w Niemczech, które mówiłyby o tym, co rząd berliński próbuje ukryć.
Tak. No, różnią nas... Różni nas cywilizacyjne podejście, nas Polaków i Niemców. My reprezentujemy cywilizację łacińską, chrześcijańską. Wydostaliśmy się ze strefy wpływów ze wschodu, z Moskwy. Ja jestem przekonany, że Polacy nigdy nie zgodzą się na to, żeby za pomocą jakichś instrukcji kierować polskim narodem, wpływać na Polaków. Myśmy już przerabiali przez 45 lat wytyczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii i instrukcje idące z Kominternu i z Moskwy. Wolność pojmujemy właśnie jako suwerenność, samodzielność, niezależność i na pewno nie dopasowywanie się do narzuconych nam z góry test zaleceń i poleceń, to ten numer absolutnie nie przejdzie. Jestem przekonany i myślę, że tego też nie zaakceptują kraje Europy Środkowej, które tak jak i my wyzwoliły się spod tego wschodniego imperium i poszukiwały w Unii Europejskiej swobody, wolności, demokracji, możliwości działania, współdziałania, a nie kierowania się jakimiś wytycznymi ustalanymi w sposób niedemokratyczny
instrukcjami.
Tak, mimo tej całej tej frazeologii o zjednoczeniu, o wolności, o demokracji. No na pewno naszym ideałem nie jest Polska liberalna, na pewno nie, i Europa liberalna. Europę tworzyło chrześcijaństwo.
Tu postawmy kropkę, panie redaktorze. Tak? Bardzo dziękuję za też przeanalizowanie tego listu zdanie po zdaniu i także polemika z tym listem.
Pokazać naszym słuchaczom, co ten człowiek napisał za bzdury i udzieliłem krótkich odpowiedzi. Na pewno będzie jeszcze na ten temat dużo mówiono w mediach.
Dziękuję bardzo, pan redaktor Wojciech Reszczyński, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże.